Czytał z Księgi Objawienia, z trzeciego rozdziału, list do zboru w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi do zborów. Ojcze w niebie, chcemy ci podziękować, że twoje słowo mamy dostępne w naszym języku. Dziękujemy ci, Panie, za ludzi, przez których dobra nowina, Ewangelia, została przyniesiona do naszego narodu. Dziękujemy ci, że to słowo może być drukowane, rozpowszechniane i przez twoje słowo możemy poznawać ciebie, twój charakter, twoje plany, twoje oczekiwania względem człowieka. Uzdalnia nas, Panie, do poznawania i wypełniania twojej woli. Wkładaj w nasze serca to stałe pragnienie, by twoim słowem się karmić i twoje słowo wypełniać. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Poproszę o włączenie prezentacji. Jak wiecie, pracuję w organizacji misyjnej o nazwie biblijne Stowarzyszenie Misyjne, która została założona w 1995 roku. W ubiegłym roku mieliśmy obchodzić 25 lat działania, ale ze względu na sytuację w kraju, ze względu na pandemię, no wszelkie takie uroczystości zostały odwołane, także wszystko się odbywało dużo skromniej niż żeśmy planowali. Celem naszej organizacji jest oddawanie Bogu chwały. Oczywiście, że każdy chrześcijanin ma oddawać Bogu chwałę, ale można Bogu oddawać chwałę na różne sposoby, różnymi formami służby. Myśmy wybrali szczególny rodzaj służby. Angażowanie polskich chrześcijan do służby przełamywania barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego, jak również organizowanie współczucia i niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Bardzo konkretne tematy. Przełamywanie barier oddzielających ludzi od Słowa Bożego. Powiem o tych barierach później, ale również drugi aspekt służby, okazywanie współczucia i niesienia pomocy ludziom w potrzebie. I tą służbę będę chciał przedstawić w oparciu o tekst, który właśnie przeczytałem. W oparciu o tekst z Księgi Objawienia: obyś był zimny albo gorący. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Ten tekst mówi o trzech postawach Kościoła. Dwie z nich są akceptowalne i rekomendowane przez Jezusa, obyś był zimny, obyś był gorący, jedna postawa, która nie jest akceptowalna letni. Taki kościół zostanie wypluty z Bożych ust. Taki jest temat. Obyś był zimny albo gorący. I żeby zrozumieć ten temat, żeby zrozumieć metafory, które są zawarte w tym tekście, musimy popatrzeć na położenie Laodycei. Laodycea była położona, to jest dzisiaj Turcja, i w pobliżu Laodycei były dwa miasteczka, inne miasta, Hierapolis i Kolosy. I każde z tych miasteczek było oddalone gdzieś około 10 kilometrów od Laodycei. Czyli powiedzmy, mamy taki trójkąt Skoczów, Ustroń, Dzięgielów. Mniej więcej takie odległości mamy między tymi miejscowościami. Także mniej więcej, jeżeli wy tu w Dzięgielowie mieszkacie, to mniej więcej wiecie, z czego znany jest Skoczów, z czego znany jest Ustroń. Ustroń wie, z czego jest znany Skoczów czy Dzięgielów. Po prostu jest to mały obszar i wiemy, z czego dane rejony czy miasta są znane. I popatrzymy na to, jak była usytuowana i z czego słynęła Laodycea. Laodycea była najbogatszym miastem, do których były skierowane zbory tutaj na początku Księgi Objawienia. 7 zborów, Laodycea była najbogatszym miastem. Wokół Laodycei hodowano owce i z tej wełny produkowano odzież, czarną odzież. Każdy rejon, wiecie, ma swoje stroje ludowe i od razu jak popatrzycie na górala z Wisły i górala z Kuba z Istebnej, to potraficie rozróżnić, bo ten będzie miał, istebniański góral będzie miał czerwony bruclik, wiślański góral będzie miał czarny bruclik. Od razu rozpoznajecie. Także ludzie w Laodycei nosili charakterystyczną dla siebie czarną szatę z czarnej wełny. Było to centrum bankowe prowincji i jednocześnie w tym mieście produkowano maść na oczy, maść frygijską. Już w tamtych czasach ludzie mieli problemy z oczami. Nie mieli dostępu do okulisty, tak jak my dzisiaj mamy. Oczy wystawione na słońce stwarzały różne problemy. Bakterie, o których istnieniu nie wiedziano, również kaleczyły oczy. Pewną ulgę dla oczu przynosiła maść, którą produkowano w Laodycei i to również była właśnie ta maść frygijska. I te wszystkie rzeczy, które w tym pojawiają się w liście, które Pan Jezus kieruje do tego zboru. To miasto było pochłonięte rzeczami, które sprawiały im przyjemność. Był tam olbrzymi teatr, stadion, imprezy sportowe. Był teatr, to są ruiny, na zdjęciu mamy ruiny teatru. Wspaniały teatr dostarczający rozrywkę. Współczesny świat, emocje, rozrywka. Te rzeczy same w sobie nie muszą być złe, ale jeżeli one stanowią sens życia i treść życia i nie ma miejsca dla Boga, albo Bóg jest tylko gdzieś tam na uboczu, to stają się przeszkodą do funkcjonowania Kościoła. I to miasto było również bardzo bogate. Było znane w Imperium Rzymskim ze swego bogactwa i kiedy w około 60 roku było tam trzęsienie ziemi, to Rzym chciał im pomóc w odbudowie miasta, to oni Rzymowi odmówili, powiedzieli, nie potrzebujemy waszej pomocy, my sobie damy radę, my jesteśmy bogaci, my sobie damy radę. Znacie takich ludzi, którzy nigdy nie przyjmują pomocy, ja sobie dam radę. Laodycea była właśnie takim miastem, doświadczyli kataklizmu, a mimo wszystko nie chcieli niczyjej pomocy, my sobie sami damy radę. I w tym mieście był zbór, prawdopodobnie założony przez Epafrasa w latach 50. Apostoł Paweł w swoich podróżach misyjnych prawdopodobnie nigdy nie odwiedził tego miejsca, bo byłoby to miejsce prawdopodobnie wspomniane, że apostoł Paweł odwiedził to miejsce, był w Podróliżu, ale nigdy nie był w Laodycei. Paweł wspomina ten zbór w liście do Kolosan, który został napisany około 62 roku, kiedy Paweł był w więzieniu w Rzymie. I wspomina, pisze tam, pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, czyli z tamtych stron, sługa Jezusa Chrystusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Epafras, który jest daleko od swoich stron ojczystych, modli się nieustannie o tych, którzy pozostali na miejscu. To jest też taki przykład dla naszych rodaków, którzy wyjeżdżają za pracą może w dalekie strony, żeby pamiętali w modlitwie o tych, którzy pozostali tutaj. I Paweł pisze, wystawia mu świadectwo, ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Popatrzcie się, te trzy miasta są wymienione. Paweł pisze list do Kolosów, ale wymienia Laodyceę i Hierapolis również. Te miasta były blisko siebie. Paweł na pewno prawdopodobnie napisał jakiś list do Laodycei, który się nie zachował, bo pisze również tam, pozdrówcie braci w Laodycei, a gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, wy też przeczytajcie. Czyli wspomniane jest to, że był wysłany list do zboru w Laodycei. 30 lat później, kiedy pisane są listy do 7 zborów, lata 90, około 30 lat później, czyli co najmniej jedno pokolenie później, ten zbór jest letni. W liście do tego zboru Pan Jezus mówi mu, że żeś ani zimny, ani letni, ani gorący, żeś letni. Mieli letnią formę pobożności, której Pan Jezus nie akceptował. I teraz musimy popatrzeć, jeszcze były tam wymienione inne metafory, żeś bogaty, byli bogaci, a Pan Jezus nazywa ich, że są nędzarzami. Nie byli bogaci w sprawy Bożego Królestwa, nie inwestowali w sprawy Bożego Królestwa, inwestowali tylko w sprawy ziemskie i z tego powodu Jezus nazywa ich, że byli nędzarzami. Nie byli przyodziani w szaty białe, czyli nie mieli przyodzianej Bożej sprawiedliwości, sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, czyli był to zbór ludzi niezbawionych. Był to Kościół, ale nie było w nim ludzi zbawionych, bo nie byli przyodziani szatą sprawiedliwości. I jeszcze jedna cecha, byli ślepi. Produkowali maść na oczy, a byli niewidomi. To się wiązało z tym, że nie znali i nie rozumieli rzeczywistości duchowej, w której żyli. Nie znali słowa, nie patrzyli na świat Bożymi oczami i z tego względu byli duchowo ślepi. Także tutaj te metafory wspomniałem już o tym, jaka była postawa wobec bogactwa, ale również Pan Jezus im radzi, aby się przyodziali w szatę, szaty białe, czyli aby poznali sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, bo to jest ta figura mowy. Sprawiedliwość Chrystusa, być przyodzianym sprawiedliwością Chrystusa, to znaczy być usprawiedliwionym przez wiarę, mieć tą białą szatę na sobie. Mówiłem, że byli ślepi, nie znali i nie rozumieli rzeczywistości duchowej, w której żyli. Nie znali słów. Nie znali pism, żyli własną sprawiedliwością, żyli własną pobożnością, bałwochwalstwem, niemoralnością, pogonitwą za bogactwem. Jezus był na zewnątrz i stał i kołatał. To jest niesamowicie mocna figura mowy tutaj użyta. Kołatanie, pamiętacie stare jakieś budynki, kołatka, to było coś, co niosło daleko, to czym się uderzało w drzwi, aby ktoś tam w środku usłyszał. Wyobraźcie sobie, że jest Kościół, mają zgromadzenie, nie zauważyli, że Jezusa nie ma wśród nich. Jezus stoi na zewnątrz i kołacze do tych drzwi, żeby go ktoś usłyszał i żeby go tam wpuścił. To był kościół w Laodycei. Nie zauważyli, że Jezusa nie ma wśród nich, a Jezus jednak chciał się do nich dostać i walił do tych drzwi, kołatał do tych drzwi w nadziei, że ktoś go usłyszy i że ktoś go wpuści. Dramatyczny obraz. Dramatyczny obraz wielu kościołów, ale dramatyczny obraz życia religijnego wielu ludzi, którzy zostawili Jezusa gdzieś na zewnątrz i nie wpuszczają go do swojego życia. Nie trzymają go daleko od siebie. I nawet może nie wiedzą o tym, że Jezusa nie ma wśród nich. I żeby zrozumieć teraz te metafory, zimny, gorący, to musimy popatrzeć właśnie jeszcze raz na położenie geograficzne tej miejscowości. Przeszkodą w interpretacji niektórych tekstów biblijnych mogą być nasze przyzwyczajenia interpretacyjne, kolejny myślowek, w które wpadamy, że potem nie potrafimy dostrzec piękna i treści, która jest w danym tekście. Tradycyjna interpretacja jest taka, że człowiek zimny to jest taki, który trzyma się daleka od kościoła, człowiek letni to jest taki, który jest w kościele i który nie jest zaangażowany, człowiek gorący, który jest w kościele i jest zaangażowany. Czy Pan Jezus chce, aby człowiek był daleko poza kościołem i nie był zaangażowany? Człowiek taki, czy tak należy rozumieć człowieka zimnego? Może w naszej kulturze tak, ale jak Laodycejczycy rozumieli tą metaforę? Musimy popatrzeć, jak oni patrzyli na tą metaforę. I problem z metaforami jest taki, że jeżeli tłumaczymy teksty z innej kultury, z innego języka, to w tłumaczeniu metafor musimy być szczególnie ostrożni, żeby przetłumaczyć nie tylko słowa, ale przetłumaczyć sens. My mamy piękny tekst, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. W naszej kulturze czyste dłonie są synonimem uczciwości, prawości. Nie? Prawda to jest, kto będzie wstąpi na górę Pana i kto stanie na jego świętej górze. Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. W niektórych kulturach czyste dłonie są synonimem lenistwa. Ten, kto nic nie robi, ma czyste ręce, bo się by nie ubrudził pracą. Czy w takim razie możemy przetłumaczyć bezpośrednio ten tekst, kto wstąpi na górę Pana i kto stanie jego świętej górze? Kto ma czyste ręce? Jak by to ludzie odebrali? A żeby wstąpić na górę Pana, mieć dostęp do Pana, to ja po prostu nie powinienem nic robić. Nie, czyli metafory trzeba odpowiednio odczytać, zrozumieć, żeby je odpowiednio przetłumaczyć. A metafora to jest taka figura mowy, która ma trzy części. Jest temat, jest ilustracja i jest sedno podobieństwa między tematem a ilustracją. Zaraz to pokażę na przykładzie tekstu słów Pana Jezusa. Przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli mu: wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi. Jezus nazywa Heroda lisem. Co tu jest? Czy Pan Jezus nie rozumie, nie wie, nie potrafi rozróżnić Heroda od lisa? Oczywiście widzimy, że prawo tożsamości nie pozwala na utożsamienie Heroda z lisem, ale Herod ma pewne cechy wspólne z lisem. Tematem jest Herod. Ilustracją jest lis. Jaki jest lis? W dążeniu do swoich celów jest chytry, przebiegły, bez litości, bezwzględny, bez skrupułów. To jest to sedno podobieństwo. Kiedy Pan Jezus Heroda nazywa lisem, to wskazuje na te jego cechy charakteru. W nauczaniu Jezusa mamy mnóstwo metafor i Pan Jezus wielokrotnie już posługiwał się metaforami. Ja jestem drzwiami. Ja jestem wodą żywota. Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem światłością świata. Ja jestem dobry pasterz. To jest ciało moje. To jest krew moja. Tu cały czas mamy do czynienia z metaforami, z językiem metaforycznym i żeby odczytać we właściwy sposób te teksty, musimy odczytać sedno podobieństwa. Na przykład, ja jestem drzwiami. Obrazem i tematem jest Jezus. Ilustracją są drzwi. Jakie jest sedno podobieństwa? Drzwi łączą dwie przestrzenie. Przez drzwi wchodzi się z jednego pomieszczenia, z jednej przestrzeni do drugiej. Prawda? Jezus jako drzwi łączy te dwie przestrzenie, Bożą i naszą ludzką. Przez drzwi, przez Jezusa, Bóg przychodzi do nas, przez drzwi, przez Jezusa, my możemy przyjść do Boga. Widzimy znaczenie, sedno podobieństwa tej metafory, ja jestem drzwiami. To przejdźmy do tej Laodycei. 10 kilometrów od Laodycei były Kolosy. Przez Kolosy płynął potok, strumień z bardzo zimną wodą. Zimna woda, kiedy jest ciepło i nie tylko, gasi pragnienie. Zimna woda gasi pragnienie. Obyś był zimny. Zróbmy z tego porównanie. Obyś był zimny jak woda w Laodycei, która gasi pragnienie. Jeżeli mamy Ewangelię, znamy Jezusa Chrystusa, która jest Ewangelię, która ugasiła pragnienie naszej duszy, to możemy dać innym ludziom, którzy są spragnieni, tę samą dobrą nowinę, która ugasi pragnienie ich duszy. I ta aluzja musiała być dosyć dobrze odczytana przez zbór w Laodycei. Oni wiedzieli, zimna woda jest w Kolosach. Pójdziemy dalej. Musiał przeskoczyć niektóre rzeczy. Druga miejscowość, Hierapolis. Hierapolis był znany z tego, że wokół niedaleko od Hierapolis, dzisiaj się to chyba nazywa Pamukkale, okej. Były gorące wody termiczne. Oczywiście miały rozpuszczone w sobie różne minerały, które miały właściwości lecznicze. I ta woda przynosiła uzdrowienie już w starożytności do tych miejscowości, do tego miejsca przyjeżdżali ludzie z różnych stron, aby się podleczyć. Zimna woda, która gasiła pragnienie, była w Kolosach. Gorąca woda o właściwościach leczniczych była w Hierapolis, a jaką wodę miała Laodycea? Laodycea miała akwedukt, z którym sprowadzano wodę z gór. Tam w górach, gdzie się zaczynał akwedukt, woda była czysta, zimna, gasiła pragnienie. Ale parę kilometrów płynęła w akwedukcie zbudowanym z kształtek wapiennych i kiedy dopływała do Laodycei, była zawapniona i miała właściwości wymiotne. W niektórych porach roku, kiedy szczególnie było gorąco, tego wapnia się na tyle dużo rozpuściło w wodzie, że ta woda, która dopływała do Laodycei, miała właściwości, była letnia, już nie była zimna, tak jak u źródła, i miała do tego właściwości wymiotne. I teraz Pan Jezus odnosi to wszystko do religijności tego zboru. Że ten zbór nie jest ani zimny, czyli nie głosi Ewangelii, ani gorący, nie niesie pomocy i uzdrowienia ludziom, którzy są w biedzie i potrzebnie i mają taką formę religijności, która jest dla Pana Jezusa jest wymiotna. Zbór, który nie jest zaangażowany ani w ewangelizację, ani w służby jakiejś niesienia pomocy ludziom słabym, biednym, schorowanym, w potrzebie, to jest religijność, której Pan Jezus nie akceptuje. Na naszym terenie są różne formy pobożności. Dzięgielów jest znany z tego, że tutaj się robi i ewangelizację, i jest dom opieki od wielu dziesiątek lat, w którym pomagamy ludziom słabym, starym. Niektórzy są bezpośrednio w to zaangażowani, ale jest mnóstwo ludzi na tym terenie, którzy te służby wspierają i mają w ten sposób w tym swój udział. Czyli są, powiedzmy, podobni do tego, jak woda w Kolosach, czy jak woda w Hierapolis. Ale ludzie, którzy się do niczego nie przykładają, do niczego, żadnej służby nie wspierają, są podobni do wody w Laodycei. Nie są chętni do tego, by dawać zimnej wody tym, którzy są w potrzebie, którzy potrzebują zbawienia, jak również nie są gotowi do tego, by nieść pomoc tym ludziom, którzy są w potrzebie. To są ciekawe odkrycia archeologiczne i na ten temat możecie poczytać w tej chwili poprzez odkrycia archeologiczne. Odkrywano ten cały rejon i uświadomiono sobie, że ta tradycyjna interpretacja zimnego, ciepłego czy letniego, gorącego musi być zmieniona. Że tutaj w tym tekście Pan Jezus mówi o czymś innym. Mówi o takich działaniach Kościoła, które chce, żeby Kościół czynił. Ewangelizacja, misja, wychodzeniem z Ewangelią do innych ludzi i jak również wychodzenie do ludzi słabych, biednych i ludzi w potrzebie. Kto potrzebuje zimnej wody? Zimna woda gasi pragnienie i dusza człowieka bez Boga jest spragniona. I to pragnienie może być ugaszone tylko przez Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Każdy człowiek tęskni za życiem wiecznym. Zbawienie jest darem z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Boży to dar. To jest dobra nowina. My już to wiemy, ale jest jeszcze miliony ludzi na świecie, którzy tego nie wiedzą. Także również zadaniem Kościoła jest wychodzenie z Ewangelią do narodów, do ludów, aby mogli poznać Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Mamy ten wspaniały werset w liście Jana. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Jana 1,9. Każdy z nas niesie taki ciężar win na sobie i wiemy, gdzie go możemy złożyć, pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Ale miliony ludzi na świecie nigdy tego nie słyszało. Nigdy o tym jeszcze tego nie poznało. I ten tekst z listu Jana jest dla mnie taką ilustracją. Obyś był zimny. Jeżeli znasz, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, że Bóg nam odpuści, podziel się tym z innymi ludźmi. Ludzie tego nie wiedzą, a powinni to poznać, bo zmagają się z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia i nie wiedzą, gdzie to naprawdę przynieść. Źródłem poznania Boga jest Słowo Boże. Dzisiaj mamy dostęp do wielu wersji, wielu tłumaczeń, wielu wydań, wielu przekładów. Jeszcze również w formach elektronicznej, przez internet, na telefonach komórkowych. A mimo to jest wielu ludzi, którzy nie sięgają po Biblię. Najwyżej słuchają tylko kazań, słuchają YouTube'ów, filmów, artykułów, szukają wszystko o Biblii, ale samej Biblii do ręki nie biorą i po prostu nie znają, przez to nie znają smaku zimnej, świeżej wody. To jest najlepszy napój duchowy. Pan Jezus dał polecenie, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Do początku XIX wieku Słowo Boże było dostępne w 68 językach świata. Po 18 wiekach chrześcijaństwa 68 języków na świecie miało dostęp do Słowa Bożego. W XIX wieku powstały organizacje misyjne, zaczęły wychodzić z Ewangelią do narodów. Także około roku 1900 już 520 języków miało dostęp do Słowa Bożego. Około roku 1950 pierwszy 1000 języków miał dostęp do Słowa Bożego. 1950 lat było potrzebne, aby Ewangelia dotarła do pierwszego 1000 języków na świecie. Dzisiaj, rok, to są statystyki z października 2020, Słowo Boże jest dostępne w 3415 językach świata. Ja mam Ksiądz Marek wspomniał, że ja już jestem emerytem. Za mojego życia Ewangelia dotarła do większej liczby języków niż przez cały poprzedni okres historii Kościoła. Wy, którzy macie tutaj po 60, to możecie powiedzieć, że za waszego życia Ewangelia dotarła do większej liczby języków niż przez cały okres czasu, który był przed wami. W roku 2006, tutaj ostatnią razem, bo nie będziemy analizować, Ewangelia była dostępna w 2426 językach. 15 lat później, 3415, za te 15 lat postęp 989. Prawie 1000 języków otrzymało Ewangelię w ciągu ostatnich 15 lat. To jest około 70 języków rocznie. Czy słyszycie o tym w TVP1, TVN, Polsat? Mówią o tym? Nie, jak włączycie telewizję, to słyszycie o aferach politycznych. Jedni drugich obsmarowują i same złe wiadomości. Kochani, jak patrzymy na świat, na tą pandemię i na te wszystkie katastrofy, które się działy w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, świat oszalał, może się wydawać, że świat oszalał. A Pan Bóg wykonuje swoje dzieło. Słowo Boże jest tłumaczone, Ewangelia jest niesiona po krańce ziemi. Co 4, co 5 dni jakiś naród otrzymuje po raz pierwszy dostęp do Słowa Bożego. O tym media nie mówią. A to są wspaniałe wiadomości, które mówią o tym, że Pan Bóg wykonuje swoje dzieło i mimo, że na świecie się dzieje wiele złych rzeczy, Pan Bóg potrafi budować, znajdować drogę tam, gdzie się wydaje nie ma żadnej drogi, by zanieść Ewangelię, by zanieść Słowo Boże, by ludzie mogli poznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Możemy się jedynie modlić o to, aby nasze kościoły również miały w tym udział. I dziękuję wszystkim, którzy o misję się modlą, którzy misję wspierają, a może są tacy, którzy by chcieli na misję wyjechać i zaangażować się bezpośrednio. Wiemy, że potrzebują Ewangelii ludzie na krańcach świata, ale jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, wokół nas, są również ludzie, którzy są w potrzebie. I oby Pan Bóg otwierał nasze oczy na tych ludzi w potrzebie i uzdalniał nas do wychodzenia do nich, byśmy mogli być dla nich albo jak ta zimna woda, która ugasi pragnienie ich duszy i wskażemy im na Jezusa jako Pana i Zbawiciela, albo abyśmy byli jak ta gorąca woda w Hierapolis, którzy przyniosą ukojenie dla ich cierpienia, dla ich bólu, dla ich krzywdy. Spróbujemy postawić na własne nogi, obyśmy do tego rodzaju służby chcieli stanąć. Bardziej się ten, kiedy Pan Jezus pukał do drzwi tego kościoła, to wzywa ich właściwie do służby. Nie tylko chodzi o upamiętanie, ale jednocześnie o zaangażowanie się. Jeżeli przyjmujesz zbawienie, to po prostu jesteś zobowiązany do tego, by nieść to dalej. Albo się bezpośrednio będziesz angażował w jakieś działania misyjne, albo będziesz je wspierał, albo będziesz się o nich modlił. Żniwo wielkie, robotników mało. I również niech z waszego zboru pojawią się tacy, którzy żniwiarze, którzy będą głosić, pomagać, wspierać, obyś wasz zbór nigdy nie był letni. Nie zawsze można robić jedno i drugie. Są zbory, które może robią tylko ewangelizacje jakieś uliczne, czy wychodzą z Ewangelią do ludzi. Są zbory, które skupiają się na działaniach charytatywnych, pomocowych. Jedno albo drugie. Ale oby nigdy Kościół nie osiągnął stanu, że ani nie głosi Ewangelii, ani nie wychodzi do ludzi w potrzebie. Amen. Pomodlę się. Ojcze w niebie, chcemy Ci dziękować za to wielkie zbawienie, które nam dałeś w Jezusie Chrystusie i za to, że możemy mieć dostęp do tej wody, która gasi pragnienie ludzkiej duszy. Dziękujemy Ci, Panie, za słowo o przebaczeniu i też, Panie, modlę się o to, abyś uzdalniał nas do wychodzenia z pomocą do ludzi zranionych, skrzywdzonych, którzy potrzebują pomocy, byśmy mogli ich pocieszać, ale jeżeli trzeba, również i pomagać. W imieniu Jezusa się modlę. Amen.